każdego dnia czyńmy dobro.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani radiosłuchacze, Ania Grzybowska z Fundacji Księdza Orione, Czyńmy Dobro. Jutro wspominamy Matkę Bożą z Lourdes. I z tego samego dnia obchodzony jest również Światowy Dzień Chorego. Wiemy zapewne, jak wiele osób obecnie boryka się choćby z przewlekłymi przeziębieniami, zmianami ciśnienia, bólami głowy czy gardła, nie wspominając już o poważniejszych chorobach. Każda z tych słabości w jakimś stopniu uświadamia nam naszą przemijającą naturę. I to, że nic nie jest nam dane na wieczność. A najbardziej zaczynamy dopiero doceniać tę łaskę zdrowia wtedy, kiedy je tracimy. Choroby powodują smutek i frustrację, że nie jesteśmy w stanie wykonywać naszych codziennych obowiązków z taką samą łatwością jak poprzednio. A co z osobami, których zdolności codziennego funkcjonowania są ograniczone bardzo często na całe życie? Na przykład z osobami z niepełnosprawnością lub z ich opiekunami? Nasza fundacja od lat wspiera zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy z powodu niepełnosprawności bądź też innych poważnych chorób wymagają pomocy. Kierowani duchem naszego założyciela, świętego Alojzego Orione, ze szczególną troską staramy się pomagać naszym podopiecznym, objętym projektami indywidualnymi i również projektami misyjnymi. Takich podopiecznych mamy bardzo wielu, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Afryce na przykład niepełnosprawność jest postrzegana jako klątwa i bardzo często zdarza się, że chore dzieci są porzucane przez swoje rodziny. Oni to odbierają jako taki wstyd, właśnie jakąś klątwę. Niepowodzenie. W Kenii mamy orioński ośrodek w Kaburugi, gdzie nasi misjonarze niosą pomoc właśnie takim dzieciom. Wyobraźcie sobie, że wózki inwalidzkie były zrobione z drewna, miały nawet drewniane koła, a obecnie już dzięki pomocy darczyńców udało się nabyć nawet sprzęt do rehabilitacji. Pomaga im także materialnie diecezja Meru, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport i wykwalifikowanych rehabilitantów. Niesamowity jest też fakt, moi drodzy, że dokładnie 120 lat temu, w Dzień Matki Bożej z Lourdes, święty Alojzy Orione zwrócił się do biskupa Tortony z prośbą o błogosławieństwo dla małych dzieł Bożej Opatrzności, które on po prostu zainicjował. I znamienne jest to, że Alojzy Orione bardzo często właśnie wybierał dni maryjne na takie poważne przedsięwzięcia. Uprzednio oczywiście wiele się modlił. Przytoczę fragment jego listu, właśnie datowanego na 2 lutego 1903 roku. Święty Alojzy Orione pisze tak. Pokornie i usilnie proszę o tę łaskę, jako o nadzwyczajny dar Boży przez orędownictwo Najświętszej Niepokalanej Dziewicy, Matki tego dzieła i pomoc aniołów stróżów i świętych patronów naszych, aby Instytut mógł wzrastać z dnia na dzień, przynosząc stale coraz więcej owoców i dzięki łasce Bożej mógł się rozszerzać dla dobra dusz i większej chwały Bożej, jeśli takie będą zamiary opatrzności Bożej, ażeby uspokoić moje sumienie w sprawie postępowania z tymi powołaniami, które Pan Bóg zechciał zesłać. Jak wiemy, to dzieło szybko się bardzo rozprzestrzeniało. Bardzo wielu młodych ludzi, kleryków i nawet okolicznej ludności było zainteresowanej, by nieść tę pomoc dalej. Okazało się, że dzieło rozrastało się nie tylko już w samych Włoszech, ale również poza terytorium tego kraju. I my tutaj w Polsce też będziemy obchodzili stulecie przyjazdu orionistów do Polski. Chciałbym też wspomnieć, że nasz założyciel rozumiał i łączył w konkretny sposób tę rzeczywistość niebiańską, a robił to poprzez modlitwę, łącząc ją z rzeczywistością ziemską, w której żyje człowiek. W sposób taki, że pracował na rzecz najbardziej potrzebujących. Maryję szczególnie umiłował i naśladował jej cnoty w działaniach, jakie podejmował każdego dnia. Alojzy Orione wiedział, że Matka Boża może działać cuda. Uzdrowienia są możliwe na skutek łaski Bożej, ale jednak nie poprzestawał na samej tylko modlitwie, ponieważ tak jak mawiał święty Paweł Apostoł, wiara bez uczynków jest martwa. Święty Alojzy Orione świadczy uczynki miłosierdzia zarówno co do ciała, jak i co do ducha. Wszystkim i każdemu zawsze czynił dobro, natomiast zło nigdy i nikomu. Dla nas jest to oczywiście zachętą, aby ufając Bożej opatrzności, podejmować konkretne działania. Właśnie tu i teraz, żeby żyć bardzo świadomie, aby dostrzegać to cierpienie wokół nas, a w samych chorych i cierpiących dostrzegać Pana Jezusa. Pozwólcie, że tutaj przytoczę opowieść jednego z naszych kleryków, który przebywał z nami tutaj w Kaliszu, obecnie jest w Warszawie, gdzie kształci się dalej. Powiedział mi kiedyś w takiej przyjacielskiej rozmowie, opowiadając o swoim ogromnym pragnieniu uczestnictwa w codziennej Eucharystii, jak bardzo to pragnienie w nim płonęło, ale również jak Pan Bóg w konkretny sposób weryfikował jego pobożność. Otóż pewnego razu, kiedy posługiwał na jednym z oriońskich turnusów dla osób z niepełnosprawnością, a takich turnusów właśnie mamy wiele w ośrodku w Brańszczyku, właśnie podczas Eucharystii podopieczny naszego kleryka dostał ataku choroby i trząsł się cały. Oczywiście trzeba było przenieść tego chorego w jakieś zaciszne, ustronne miejsce. Działo się to w kulminacyjnym momencie Najświętszej Ofiary. I wtedy nasz kleryk powiedział sobie w duszy: tu jest moja Eucharystia i ofiara. I klęczał na korytarzu, trzymając w objęciach głowę chorego. To zdarzenie uświadomiło mu, że Pan Jezus przyszedł do niego właśnie w taki zaskakujący sposób, a nie na przykład w idealnym skupieniu modlitewnym, tylko w niepokoju i niepewności działania. Co to świadectwo może nam powiedzieć? Otóż możemy zadać sobie pytanie i mocno się zastanowić, jak i kiedy Pan Jezus przychodzi do mnie. Czy potrafię dostrzec Go w ubogim, chorym, potrzebującym?
Jeśli
spragniony, czy zniechęcą mnie Twoje choroby. Może poznam Cię w obcym i przyjmę do domu, nie zawstydzę się, gdy będziesz nagi, lecz gdy ktoś mnie zapyta, czy znam tego więźnia, czy wystarczy mi wtedy odwagi.
Może poznam Cię w obcym i przyjmę do domu, nie zawstydzę się, gdy będziesz nagi, lecz gdy ktoś mnie zapyta, czy znam tego więźnia, czy wystarczy mi wtedy odwagi.
Jeśli
ciemność
stanie się
południe. Daj, Gospodzie, właśnie w tym głodnym już nie zbraknie mi wody. Gdy będziesz spragniony, nie będą straszne mi twoje choroby.
Daj rozpoznać się, Panie, kiedy będziesz przybyszem. Chcę zobaczyć cię w każdym biednym i głodnym. Już nie zbraknie mi wody. Gdy będziesz spragniony, nie przestraszą mnie żadne choroby. Z każdym nowym dniem chciałbym stawać się lepszym wobec lęku i przemocy i wrogości. Chleb podany jednemu z braci twoich najmniejszych właśnie nasze rozjaśnia ciemności.
Z każdym nowym dniem chciałbym stawać się lepszym wobec lęku i przemocy wrogości.
Obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Również w tym miesiącu rozpoczynamy Wielki Post. Lourdes jest znane w świecie jako miejsce wielu uzdrowień, zarówno duchowych, jak i fizycznych. W prośbach o uzdrowienie bardzo ważna jest głęboka i szczera spowiedź. A zbliżający się Wielki Post jest doskonałą okazją do pojednania i pokuty. To oczywiście przynosi ogromny pokój serca i duchowe uzdrowienie, a z tym przecież łączy się nasze zdrowie fizyczne. Myślę, że wielu z Was, kochani, słyszało o Lourdes. Na przykład ktoś mógł dostać wodę z cudownego źródełka od kogoś bliskiego z rodziny, kto pielgrzymował w to święte miejsce, czy jakiś obrazek, czy figurkę Matki Bożej. Sama również doświadczyłam łaski, żeby tam pielgrzymować, a to było właśnie zimą w roku Miłosierdzia. Pamiętam ten śnieg i mroźne powietrze. Wielu pielgrzymów korzystało z kąpieli w wodzie z cudownego źródełka. Jestem sceptyczna, szczególnie w takich okresach chłodu, do jakichkolwiek kąpieli, ale po jakimś czasie również się zdecydowałam, myśląc, że skoro te łaźnie są w pomieszczeniach, to woda nie jest zimna. Ale ku mojemu zdumieniu, gdy kobiety posługujące w łaźni zanurzyły mnie w wodzie, okazała się ona tak lodowata, że aż krzyknęłam. I jednak po wyjściu na zewnątrz czułam się ciepło. I to ciepło utrzymywało się przez dłuższy czas. To również otworzyło moje oczy na wielu chorych i cierpiących, którzy tam pielgrzymowali, wielu z nich przyniesionych, nawet na noszach, niektórzy na wózkach inwalidzkich. Wtedy uświadomiłam sobie, jakim przywilejem jest zdrowie. I ten fakt, że nie żyjemy przecież sami dla siebie, lecz aby wspierać się wzajemnie, tak jak mówi Słowo Boże, jedni drugich brzemiona noście. Właśnie ta praca w fundacji coraz szerzej otwiera nasze serca na potrzeby bliźnich. Mamy bardzo wielu podopiecznych, powiem tutaj o projektach indywidualnych. Szczególnie chciałabym się też pochylić nad cierpieniem dzieci. Nasza dwójka najmłodszych to Juleczka i Wojtek. Wspaniali sześciolatkowie. Juleczka urodziła się z rzadką chorobą genetyczną. Towarzyszyło w tej chorobie m.in. obniżone napięcie mięśniowe, dysmorfia, problemy oddechowe, przyspieszony wiek kostny, a także niedosłuch. W wieku zaledwie 6 lat ta dziewczynka przeszła dzielnie już 15 operacji, a w tym dwie poważne operacje kręgosłupa, ponieważ zmaga się z ogromną skoliozą wczesnodziecięcą. Juleczka niestety cały czas walczy z wiotkością mięśni, dlatego też konieczny jest cykliczny udział w specjalistycznych turnusach rehabilitacyjnych. I koszt takiej rehabilitacji jest oczywiście bardzo kosztowny, ale jeśli chce dalej funkcjonować i żyć, to niestety jest to bardzo potrzebne. Nasz Wojtuś natomiast choruje na zespół TAR. Jest to schorzenie, które występuje raz na 500 000 urodzeń. I co to oznacza? No między innymi brak części kości rąk. Wojtuś już też przeszedł kilka poważnych operacji, a przed nim kolejna bardzo inwazyjna i kosztowna operacja zaplanowana już na sierpień tego roku. Przeprowadzamy zbiórki oczywiście w tym celu, żeby pomóc. Obecnie trwa też zbiórka darowizn, gdyż potrzeba uzbierać aż 445 tysięcy złotych. Jeśli ktoś chciałby zasięgnąć więcej informacji na temat naszych podopiecznych, na temat projektów indywidualnych, można znaleźć te wszystkie dane na naszej stronie internetowej czyńmydobro.pl, bez polskich znaków oczywiście. I to jest w sekcji projekty indywidualne. Mamy teraz nową stronę internetową z taką bardziej interaktywną grafiką. Strona jest prostsza, można wszystko znaleźć w razie jakichś pytań. Można również do nas pisać czy telefonować. Jeśli chodzi o projekty misyjne, to również wielu z naszych podopiecznych na misjach boryka się z chorobami. Wspominałam już o ośrodku w Kapurugi, ale dzieci także, które są zaniedbane, cierpią z powodu niedożywienia, z powodu różnych chorób wywołanych przez insekty, pogryzienia, ukąszenia. Ta opieka medyczna oczywiście w krajach afrykańskich czy w Azji nie jest aż na takim samym poziomie, do jakiego tutaj jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Jedna z naszych studentek z Kenii miała taką możliwość, że studiowała tutaj medycynę w Polsce. Obecnie już skończyła studia i jest na stażu. Chciałaby w przyszłości pomagać dzieciom. Jest to na pewno ogromny dar, że te dzieci mogą się kształcić dalej i chcą pomagać. Tylko jest też tutaj troszeczkę inna trudność. Na naszych uniwersytetach czy akademiach medycznych oni są przyzwyczajeni do innego sprzętu, troszkę innego stylu nauczania. A wracając tam do swojego kraju, nie będą mieli ani takich samych leków, ani takiego samego sprzętu, czy nawet jeśli chodzi o zwykłe takie potrzeby sanitarne, brakuje bardzo często zwykłych środków higieny. I to jest chyba też takim trudem, dlatego łatwiej jest, aby te osoby kształciły się w swoich własnych krajach i wtedy mogły nieść pomoc dla swoich podopiecznych już w danym kraju. Na Madagaskarze miałyśmy siostry, które również były wykształcone we Włoszech i po powrocie ze studiów chciały oczywiście pracować w taki sposób europejski, w przychodniach, pomagając okolicznej ludności. I niestety musiały się borykać z takimi problemami, które dla nas są nie do pomyślenia, że na przykład nie ma tam zbyt wiele rękawiczek jednorazowego użytku, czy z tym, że nie ma na przykład takich samych kozetek wygodnych, czy podstawowych środków, więc muszą sobie radzić na swój sposób. Bardzo często medycyna w tamtych krajach ogranicza się do takiej medycyny ludowej. Wyobraźcie sobie, że kobiety, które oczekują dzieci, no przecież nie chodzą na żadne badania krwi. Te porody najczęściej odbywają się w domach przy pomocy jakiejś akuszerki. Wiele też dzieci umiera, słabszych, czy na przykład matki przy porodzie niejednokrotnie też są narażone na różne poważne choroby, czy nawet na to, że też same mogą umrzeć i osierocić pozostałe dzieci. Jednakże właśnie obserwujemy to, że z pomocą misji, z pomocą darczyńców cały czas to wszystko się rozwija. Już nawet w samej Kenii nie wygląda to tak samo jak z 10 lat temu. Te warunki już są coraz lepsze, budowane są szkoły, różne ośrodki. Próbuje się wykorzenić tę postawę taką lękową, że choroba to klątwa. I powoli to społeczeństwo zaczyna funkcjonować troszeczkę inaczej. Dzieci mają lepszy los. Bardzo często, pomimo tych ciężkich chorób, dzieci są bardzo radosne. Cieszą się, że ktoś jest z nimi, ktoś się przytuli, że mogą razem wykonywać ćwiczenia, mają ciepły posiłek. I to dla nich już jest ogromną radością. Tak samo jak i dla nas, i naszych misjonarzy, dla których taka praca jest chlebem codziennym i ten uśmiech dziecka jest taką najpiękniejszą zapłatą. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że jak już mówiłam na początku, ten obecny rok będzie szczególnie obchodzony jako stulecie istnienia orionistów w Polsce. I o tym opowiedzą też nasi księża orioniści pewnie w kolejnej audycji. Pragnę podziękować wszystkim w imieniu naszej fundacji, wszystkim, którzy wspomagają nasze dzieło, zwłaszcza darczyńcom, wolontariuszom, przyjaciołom, osobom świeckim i duchownym oraz Wam, kochani radiosłuchacze, że jesteście z nami w tym czynieniu dobra. Jesteśmy bardzo wdzięczni za 1,5% przekazywane dla najbardziej potrzebujących za pośrednictwem naszej fundacji. Chciałabym życzyć Wam wszystkim również zdrowia duszy i ciała, otwartości na potrzeby innych, otwartości wzajemnej na drugiego człowieka oraz dobrego przeżywania tego Wielkiego Postu. Na wszystkie Wasze przedsięwzięcia niech Pan Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem żegna Was Ania Grzybowska z Fundacji Księdza Oriony. Czyńmy dobro.
Program Fundacji Księdza Oriony. Czyńmy dobro.